Dzisiaj wrócimy do serii wykładów, kiedyś prowadzonych w liczbie 8, objawienie 21:8, cechy członków której śmierci. Wszystkie one zostały omówione, także nie wracamy do nich, żeby powtarzać którąkolwiek z tych cech, tylko wtedy chyba kiedyś obiecałem na koniec, że planuję taki wykład podsumowujący, żeby pokazać tę klasę której śmierci z wieku tysiąclecia, gdzie indziej w Biblii, nie tylko w objawieniu 21:8, gdzie są wymienione ciurkiem po prostu tylko określenia, prawda, rzeczownikowe lub przymiotnikowe, które tę klasę opisują, ale myślę, że dobrym podsumowaniem będzie zobaczyć inne miejsca, gdyż takich miejsc jest bardzo, bardzo wiele. Jest ich tak wiele, że wszystkich w żadnym wypadku do jednego wykładu nie zmieszczę. Dokonałem zatem wyboru iluś tam miejsc, nawet nie pamiętam ile, na którym się zatrzymałem, siedem miejsc, przy czym siódme będzie omówione najbardziej szczegółowo, jako takie moim zdaniem najciekawsze. Więc zajrzymy do siedmiu różnych innych miejsc Biblii, gdzie jest mowa o członkach klasy której śmierci z wieku tysiąclecia, z klasy restytucyjnej, czyli ewentualnie, nie daj Boże, i nas. Gdybyśmy tam się zakwalifikowali, to bylibyśmy również pokazani w tych obrazach, o których dzisiaj wspomnimy. Na początek zacznę od objawienia. Skoro mamy podsumować objawienie 21:8, no to zajrzyjmy do objawienia. Widzę, że zresztą do objawienia zajrzymy aż trzykrotnie. Rozdział 20, a werset 15. Objawienie 20, werset 15. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do Jeziora Ognistego. Tak się kończy opis próby wieku tysiąclecia. Ci niezapisani w Księdze Żywota zostali wrzuceni do Jeziora Ognistego. Jak każdy z pewnością wie, Jezioro Ogniste reprezentuje, przedstawia tę ostateczną wtórą śmierć, którą nazywamy wtórą, czy też drugą, dlatego że jest drugą w kolejności, bo była pierwsza jest Adamowa, z której nasz Pan nas wyzwala. Jeżeli ktoś pomimo tego zmarnuje to wyzwolenie i zasłuży sobie ponownie na śmierć, nie tylko w Adamie, ale teraz sam osobiście na własnej próbie, umrze po raz drugi, stąd nazwa tej śmierci, wtóra śmierć, druga śmierć. I tutaj objawienie mówi, że ci niezapisani w Księdze Żywota do tej wtóry śmierci zostaną skierowani. A więc wszyscy, którzy będą posiadać choćby jedną cechę z objawienia 21:8, szybko może sobie w pamięci sprawdzić, pamiętamy te cechy, albo chociaż połowę tych cech z objawienia 21:8, które kwalifikują wtórą śmierć, bojaźliwi, niewierzący, skalani, zabójcy, przetecznicy, czarownicy, bałwochwalcy, kłamcy. To jest ta nieszczęśliwa ósemka. Jeżeli ktokolwiek podzieli choćby jedną z tych cech, to znajdzie się w tymże jeziorze, nie będzie zapisany w Księdze Żywota. Co to znaczy być zapisany w Księdze Żywota? Księga Żywota wieku tysiąclecia to będzie oczywiście nowe przymierze, którego warunki zostaną przedstawione światu, tak jak kiedyś pod zakonem warunki przymierza zakonu zostały przez Mojżesza Bogu zakomunikowane narodowi żydowskiemu z obietnicą, gwarancją, że jeżeli ktokolwiek je wypełni, będzie żyć wiecznie. Nowe przymierze będzie w podobny sposób przedstawione rodzajowi ludzkiemu, który poprzez podporządkowanie się temu, co tam będzie im powiedziane, będzie mógł osiągnąć życie większe, wieczne, a przez niepodporządkowanie się niestety nie zapisze się w Księdze Żywota, bo zapisywanie w Księdze Żywota będzie stopniowe. Jest stopniowe. Zapisujemy się nie tak jak do szkoły, że przychodzimy my sami albo w imieniu dziecka naszego i zapisujemy nasze dziecko do szkoły muzycznej, podstawowej albo dokładnie innej i już zapisani jesteśmy. Z biblijnego punktu widzenia zapisywanie to nic innego jak rozwijanie charakteru zgodnie z warunkami, o których pisze ta księga. Czyli jeżeli Nowe Przymierze zostanie przedstawione ludzkości ze swoimi zapisami, to zapisywanie się do tej księgi, albo tak, wpisywanie naszego imienia do tej księgi będzie polegało na codziennym naszym podporządkowywaniu się zapisom Nowego Przymierza. I im bardziej będziemy podporządkowywani, tym kolejne literki naszego imienia będą wpisywane, aż w końcu zostanie zapisana ostatnia literka z chwilą, gdy osiągniemy pełną harmonię z warunkami tam opisanymi. Zatem bardzo fajny obraz biblijny, prawda? Niezapisany, bo ludzie pewnie kojarzą znowu, że Bóg wybiera sobie pewne osoby. Tych zapisał, te ci zwyciężą, prawda? Tylko Ewangelii tak samo mówią, że jest wybór z łaski, kogo Bóg chce zbawia, kogo nie chce zbawić, to nie zbawia. I reszta, że tak powiem, idzie na wtórną śmierć, na wieczne męki, zależnie w co kto wierzy. No bo tak sobie Bóg zaplanował, jednych zapisał, drugich nie. Robimy to sami, a zapisywanie polega na doprowadzenie siebie do harmonii z zapisami, tejże księgi, w której chcemy być zapisani. W tym przypadku w Księdze Nowego Przymierza. I to tyle. Pierwsze objawienie 20:15. Członkowie klasy wtórnej śmierci, posiadacze choćby jednej z cech z objawienia 21:8, nazwani są niezapisanymi w Księdze Żywota. W ten sposób objawienie 20:15 przedstawia tę klasę. Pozostajemy w objawieniu 22:15. W mojej Biblii jest to ta sama strona. Akurat ostatni werset na sąsiedniej stronie. Objawienie 22:15. Co tam pisze? Na zewnątrz są psy. Na zewnątrz, raz powiem na zewnątrz czego. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Na zewnątrz są różnego rodzaju złe elementy. Na zewnątrz czego? No, gdybyśmy kontekst przeczytali, to wiadomo, że chodzi tutaj o miasto. Werset 14. Bóg osłonił wyników, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Co jest tym miastem? Oczywiście Jeruzalem, ziemska faza królestwa. I ci, którzy piorą swoje szaty, oczyszczają się, mają prawa do drzewa żywota, czyli do źródła życia, które da im wieczne życie, nigdy nie kończące się, i wchodzą przez bramy do miasta. Tymi bramami, przez które wchodzi się do miasta, jest nie kto inny jak nasz Pan. No już w tym przypadku z Kościołem, bo oni tam są razem, w wieku tysiąclecia, wobec świata ludzkości. A więc przez bramy naszego Pana z Kościołem, nie ma innych bram prowadzących do wiecznego życia w ziemskiej fazie królestwa, wchodzi się do tego miasta, ale na zewnątrz, czyli poza tym miastem, nie wchodzą do tego miasta psy, czarownicy, wszetecznicy, zabójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Jeżeli porównamy ten werset, który przed chwilą odczytałem, z tym naszym standardowym, który rozważaliśmy ośmiokrotnie, to znaczy objawienie 21:8, to łatwo zauważyć, że większość elementów albo cech z tamtego wersetu jest powtórzonych tutaj, poza psami. Czarownicy, wszetecznicy, wszyscy są wymienieni poza psami, natomiast w objawieniu 21:8 zamiast tych psów byli trzej inni, bojaźliwi, niewierzący, skalani. Pojawia się ciekawe pytanie. Czy objawienie 22:15 celowo zastąpiło trzy pierwsze złe cechy psami? Wydaje się, że tak. Skoro wszystkie pozostałe są powtórzone, trzy pierwsze pominięte, ale to jest nowy element psy. I teraz spróbujmy się zastanowić, czy jest to jakaś myśl. Według mnie jest. Zamiast bojaźliwych, niewierzących, skalanych z objawienia 21:8 mamy tu psów. A cała reszta piątka się powtarza z 21:8. Kto to są psy w terminologii biblijnej? Sekciarze. Stronniczy sekciarze. Ci, którzy opowiadają się za jakąś grupą religijną, za sektą, za jej wodzami, nie zważając na to, gdzie jest prawda i sprawiedliwość. Ich to nie interesuje. Dlatego nazywamy są psami, bo jak brat Johnson dokładnie to pięknie porównał, pies broni swojego pana bez względu na to, czym ten pan jest i kogo osobą reprezentuje. Pies broni swojego pana bandziora i pana uczciwego. I średnio uczciwego. I pana, który kradnie, i pana, który zabija, będzie bronił pana, bo to jego pan. Pies nie baczy na to, że tutaj słusznie jego pana chcą aresztować, będzie rzucić się na policjanta, jakby pan jego chciał zrobić krzywdę, bo on jest pies, on takich rzeczy jak prawda, sprawiedliwość, prawo nie bierze pod uwagę. Tak samo sekciarz. Nie bierze pod uwagę prawdy ani sprawiedliwości. Jego sekta, jego wódz najlepsza. I żeby fakty przyczyły temu, i tak będzie bronił sekty i wodza swojego. Jeżeli tak, a wszystko na to wskazuje, że tak jest, to natchnione zastąpienie bojaźliwych, niewierzących i skalanych jednym terminem psa, tak, psami, czyli sekciarzami, stronniczymi sekciarzami, prawdopodobnie ma na celu pokazanie typowych cech sekciarzy. Możemy się każdy sami za chwilę zastanowić, czy pies, czyli taki stronniczy sekciarz, to rzeczywiście jest bojaźliwy, niewierzący, skalany. Oczywiście nie bojaźliwy w sensie tak powszechnie przyjętym, że boi się ciemności i nie wyjdzie na podwórko, bo jest ciemno. To też pamiętamy, oczywiście trzeba by sobie przypomnieć, co znaczyło bycie bojaźliwym, prawda? Jak pamiętamy, bojaźliwi to ci, którzy nie kierują się w swoim postępowaniu miłością, zasadami, czy to obowiązkową, czy też bezinteresowną, tylko strachem. To znaczy, jeżeli się czegoś boi, albo kogoś się boi, to nie będzie postępował zgodnie z tym, jak mu miłość nakazuje. Tylko będzie postępował tak, żeby uniknąć pewnych konsekwencji, gwałcąc prawdę i sprawiedliwość. To podawałem przykład matki, która w obronie swojego dziecka zawsze kieruje się miłością i nawet znalezieniem życia będzie jej ratować. Na przykład pamiętacie, bo też mówiłem o matce, ojcu, który nie umiejąc pływać, rzuci się dziecko na ratunek, gdyby ono się topiło, bo się nie boi. Dlaczego się nie boi? Bo kocha to dziecko. Miłość, jak miłość usuwa strach. Zatem ci, którzy są bojaźliwymi z tego wersetu, to są ci, którzy nie kierują się miłością obowiązkową ani bezinteresowną, tylko strach. Czasami zrobią coś dobrego, czasami zrobią coś złego. Ale czy dobrego, czy złego, to nie z powodu umiłowania prawdy czy sprawiedliwości, czy w ramach miłości obowiązkowej, czy w ramach miłości bezinteresownej, tylko ze strachu. Ktoś taki nie nadaje się do królestwa, bo ktoś taki dzisiaj może schować się w porządku, bo akurat jego strach nie zmuszał go do postępowania niegodziwego, ale jutro z powodu strachu skłamie, wypaczy coś, zrobi dowolną inną rzecz, bo będzie bał się konsekwencji tego, co go może spotkać. Takie osoby nie stoją na mocnym gruncie, jeżeli strach wyznacza kierunek ich postępowania. Czy sekciarz ma takie w sobie cechy? Ma. Sekciarz ma takie cechy. Boi się na przykład strachu swoich wodzów, innych współwyznawców. Boi się odrzucenia, izolacji, którą mógłby ewentualnie popaść, gdyby się naraził. Siedźmy cicho, bo i z nami zrobią porządek, jak to powiedziała jedna siostra, która w pewnym zborze dostrzegała pewne fakty, które są niekorzystne na przykład w ruchu epifanicznym, ale siedźmy cicho, bo się za nas wezmą, tak jak za innych się wzięli. Drugi element pominięty w objawieniu 21, przepraszam, pominięty w objawieniu 22:15 na konto psów, a obecny w objawieniu 21:8 to niewierzący, bo mówiłem, że trzy cechy z tego pierwszego wersetu zostały zastąpione terminem psy, czyli niewierzący. Pamiętamy, nie chodziło o niewierzącego, czyli tego, kto nie wierzy w Boga, bo to jest niemożliwe w wieku tysiąclecia, aby tacy niewierzący byli. Wyjaśnialiśmy sobie to w tym temacie. Niewierzący to ci, którzy nie wierzą w skuteczność boskiego sposobu zbawienia człowieka. I decydują się na to, żeby do tego sposobu boskiego zbawienia człowieka coś pododawać. Jakieś nowe nauki swoje własne, jakieś nowe zarządzenia, w których oczywiście zwykle oni odgrywają bardzo znaczącą rolę. To właśnie Bóg wyznaczył ich do tego i owego. I jeżeli chcesz uzyskać zbawienie, to musisz to, to i to. I tam gdzieś na końcu jeszcze jest ten Bóg też wspomniany, ale zanim do tego Boga to się dojdzie, to najpierw są tutaj Jego przedstawiciele, którzy przecież powinni otrzymywać należny im szacunek, tak oni głoszą. Albo wprowadzają różnego rodzaju błędne doktryny, które podobno trzeba wyznawać, albo chodzić do takiego i czy innego kościoła. To są niewierzący. Nie przyjmują boskiego sposobu zbawienia w formie, w jakiej Bóg go podał, tylko dowolnie go zmieniają, jak im się podoba. Czy sekciarz ma taką cechę? Z pewnością. To jest, wszystko jest podporządkowane nauce płynącej od góry. Każdą rzecz będą głosić, każdą herezję będą głosić. Boga podeprzą, przypiszą mu niegodziwe zachowania, przypiszą mu zachowania takie, których oni sami by nie chcieli robić, na przykład nikogo by nie chcieli przez wieki wieczne męczyć. Bo w końcu by się użalili nad tym męczonym istotą. Kimkolwiek by ta istota nie była, nad psem. Gdyby przyszło człowiekowi psa wiecznie męczyć, to myślę, że w końcu jakby ten pies tak wył w tych bólach i wył, to chyba by się taki człowiek ulitował nad tym psem i by mu to przerwał tę męczarnię. Ale Bóg nie przerwie wiecznych mąk. Będzie przyglądał się. Grzesznik zgrzeszył jakimś tam grzechem i teraz Bóg będzie go na wieki męczył za ten grzech. Przecież to jest do Boga nawet niesprawiedliwe. Bo nawet jeżeli grzesznik grzeszył 100 lat swego życia, no to w najgorszym wypadku Bóg powinien go 100 lat pomęczyć. Ale jak będzie go miliony nadmęczył, to gdzie to jako sprawiedliwość? Nawet gdyby Bóg tak męczył, albo Bóg wiemy, że on i przez dzień nie będzie nikogo męczył. Po prostu jak grzesznik pogrzeszy, no to straci życie i koniec. I nie będzie cierpiał, będzie nie będzie istniał, bo Bóg nie kocha się w męczarni. Przypisują Bogu po prostu monstrualne cechy. Sekciarze tak robią. Oni zrobią wszystko, bo najważniejsze jest moja sekta i moi wodzowie. Albo mój wódz jeden. Trzecia cecha, która obecna była w podstawowym tekście objawienia 21:8, a została ujęta w psach, to skalani. Jeżeli pamiętamy wykład na temat skalanych, czyli trzecią część naszej serii, to skalani to są to ci, którzy w wyniku świadomego manipulowania prawdą, by nadać jej taki kształt, jaki im się podoba, doprowadzają się do stanu, w którym zasady prawdy i sprawiedliwości przestają mieć dla nich jakiekolwiek znaczenie. To, co jest mi wygodne w danym momencie, to jest prawdą. Powiem to tak, jutro powiem tak, pojutrze powiem tak, potem wrócę do tego, co było sprzed paru dni, ale następnego dnia mogę to znowu zmienić, bo to jest dla mnie w tym momencie wygodne. Świadome manipulowanie prawdą doprowadza do takiego skalania. I wszystko jest wtedy dla takiego człowieka nieczyste, bo nieczyste jest ich sumienie. Czytaliśmy to i w tej trzeciej części szeroko omawialiśmy. Każdego dnia ich sposób pojmowania prawdy i sprawiedliwości jest inny. W zależności od koniunktury, sytuacji, nie wiem gdzie, politycznej, religijnej, na rynku, w życiu domowym, w miejscu pracy, gdziekolwiek. Taka interpretacja, jaka w danym momencie jest wygodna i przydatna. To prowadzi do wyniszczania, takie zdolności odróżniania dobra od zła u człowieka. Prawdy od fałszu. Tu wtedy mówimy o tym człowieku, który opowiada różnego rodzaju historie swoich podróży, dodając elementy nieprawdziwe i po pewnym czasie nie był w stanie odróżnić, kto, co naprawdę przeżył, gdy był na przykład w Afryce, a co wymyślił sobie, żeby ubarwić swoją opowieść, bo słuchacze tak miło słuchali i cieszyli się z jego fantastycznych miejscami opowieści. A więc psy z objawienia 22:15 to samo, co bojaźliwi, niewierzący skalani. A skoro pies to sekciarz, to znaczy, że sekciarz cechuje się bojaźliwością, niewiarą i skalaniem. Bojaźliwością, bo nie kieruje się miłością, ani obowiązkową, ani bezinteresowaną w swoim życiu, tylko strachem. Niewierzący, bo nie wierzy w pełny przekaz boskiej prawdy na temat zbawienia człowieka, tylko modyfikuje, zmienia dowolnie go, jak mu się podoba, albo jak jego sekcie się podoba. Skalany, bo w wyniku świadomego manipulowania prawdą doprowadza się do stanu, w którym nie jest w stanie odróżnić prawdy od sprawiedliwości. Może będzie prawda od błędu, a niesprawiedliwości od sprawiedliwości. O, tak byłoby lepiej. Tyle z tym wersetem. I ostatni fragment z objawienia to 20 rozdział 8 i 9. Gog i Magog, znamy. I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jest jak piasek morski. I ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. Gog i Magog, znamy tych wrogów rodzaju ludzkiego, członkowie której śmierci wieku tysiąclecia, nazwani tutaj Gogim i Magogiem. Tak próbowałem się zorientować, kim ten Gog i Magog był, to okazuje się, że Ezechiel 38:2 mówi o Gogu i Magogu. Ezechiel 38:2, możemy tam zajrzeć na chwilę, bo tak skąd to się wzięło, ten Gog i Magog. Ezechiel 38:2. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciu w Mesach i Tubal, prorokuj przeciwko niemu. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog. Jeżeli ma syn człowieczy zwrócić swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, z tego wynika, że Gog to musi być król, rządzący w kraju o nazwie Magog, albo rządzący ludem o nazwie Magog. Być może lud, zwykle ludy nazywają się tak jak kraj, w którym mieszkają. Zatem Gog to król rządzący krajem, ludem o nazwie Magog. Symbol, w każdym razie w Biblii, ten Gog i Magog to jest symbol wrogów ludu Bożego. I jak to objawienie nam podaje, to 28:9 werset, on wyjdzie, żeby zwodzić narody. Te narody są opisane jako będące na czterech krańcach ziemi. Te cztery krańce ziemi z pewnością obejmują całe ludzkie społeczeństwo, prawda, wszystkich. Mogą oznaczać albo cztery strony świata, prawda, mamy cztery strony świata, czyli jak gdyby ogół społeczności ludzkiej zamieszkującej, albo cztery ówczesne grupy wśród ludzkości, bo w wieku tysiąclecia będziemy mieli starożytnych godnych, młodocianych godnych, tak zwani quasi wybranych z obecnego czasu i do tego dołączy czwarta klasa restytucjoniści. Jakby tego nie interpretować, cztery krańce ziemi na pewno oznaczają ogół wszystkich ludzi, którzy będą wtedy na ziemi znajdowali. Nikt nie będzie wykluczony z tego spróby, żeby go zwieść, żeby go oszukać. Bo wyjdzie ten szatan rozpuszczony, żeby zwodzić wszystkich ludzi położonych na czterech krańcach ziemi i zgromadzić ich do bitwy. Goga i Magoga. Ciekawe jest tutaj, mamy w tym zapisie jest to, że oni występują przeciwko, ten Gog i Magog występują przeciwko miastu umiłowanemu, co rozumiemy jako starożytni godni, gdyż miasto to jest wyższa forma rządu, tak jak starożytni godni będą wyższą klasą ziemską tutaj na ziemi. I występują także przeciwko obozowi świętych, co my rozumiemy jako dotyczące klasy młodocianych godnych, no bo obóz to jest niższa forma organizacji życia ludzkiego. Wiadomo, kto mieszka w mieście, to ma kanalizację, na przykład prąd i gaz i wodę, a niektórzy mają jeszcze światłowód. A w obozie, to wiadomo, nic, namiot stoi i koniec. Nie ma żadnych. Czyli niższa forma życia społecznego, więc niższa klasa młodociani godni. I jeżeli mamy powiedziane, że oni występują przeciwko tym dwóm klasom, to z tego wydaje się płynąć prosty wniosek, że nikt z tych dwóch klas nie będzie po stronie Goga i Magoga. To logiczne, prawda? Bo oni są zestawieni jako klasy. Gog i Magog, przeciwnicy, wrogowie ludu Bożego, zwiedzeni z wszystkich krańców ziemi. I tutaj takie dwie klasy, przeciwko którym oni się skierują. Z tego wniosek, że po stronie Goga i Magoga nie będzie nikogo z klasy godnych, co logicznie wydaje mi się, że także rozciągnąć na poświęconych bodowców Epifanii jako klasę, która też, jeżeli była i będzie tą klasą na podstawie swojego obecnego poświęcenia, tu mowa o nas, my mamy szansę być tą klasą, jeśli wiernie dobiegniemy do mety, dotyczy także i nas, zwłaszcza, że mamy w Izajasza 56:5 obietnicę, że klasie tej poświęconych obozów Epifanii Bóg da imię lepsze niż mają synowie i córki restytucji. Też nie będziemy tego przypominali, bo to nie o to chodzi, ale tak na marginesie można zauważyć, że jeżeli pewne klasy są postawione przeciwko siebie, to znaczy, że ci są ci, ci są ci. No i zresztą jest logiczne, prawda, że wierni w tym życiu, czy z klas godnych, czy z obozowców Epifanii, czyli wierni w trudniejszych warunkach, kiedy złama przewagę i kiedy nie opłaca się być, stać po stronie prawdy i sprawiedliwości i bronić tych rzeczy, to dlaczego oni mieliby okazać się mniej wierni w łatwiejszych warunkach? Zwycięstwo w obecnym czasie, według mnie, zapewnia zwycięstwo w wieku tysiąclecia. Teraz wrócimy do Starego Testamentu, albo właściwie przejdziemy do Starego Testamentu, bo jeszcze tam nie byliśmy. Druga Mojżeszowa, 14 rozdział. W drugiej Mojżeszowej 14, co my tam mamy? Mamy opis przechodzenia Żydów, Egipcjan przez Morze Czerwone. Nie będę oczywiście czytał całego rozdziału, no bo to nie ma sensu, żeby czytać. No to nie będę także nawet przypominał, o co tam chodzi. Z wyjątkiem tego, że jest opis, jak to Żydzi szli przez Morze Czerwone, Egipcjanie za nimi, Żydzi przeszli, a Egipcjanie nie zdążyli. Nie zdążyli? No nie zdążyli, bo jak weszli, to jeszcze było przejście widoczne, ale jak szli, woda się na nich zwaliła i przejście się skończyło. Czyli nie zdążyli. Można by tak było powiedzieć. Albo Bóg tak celowo to ustawił, że te procesy, w której śmierci, bo tak te wody stojące po lewej i po prawej stronie, to możemy sobie porównać do procesów, w której śmierci. Nie znamy, jakie to będą procesy, ale to nie ma znaczenia. Jakimiś czynnikami Bóg będzie wyłapywał do której śmierci poszczególne jednostki. W typie wyobrazi było to pokazane bardzo ładnie. Żydzi przechodzą wszyscy na drugą stronę, Egipcjanie wchodzą i wszyscy giną. Czyli jakby najpierw jedni, potem drudzy. W praktyce wiemy, że to będzie działo się równocześnie. Wszyscy wejdą na raz w tą dziurę w Morzu Czerwonym, czyli w obrazie której śmierci. I ważne, żeby nie zostać w tej której śmierci, żeby przejść przez zagrożenie, bo będziemy wszyscy szli przez zagrożenie. Nasz Pan nie szedł przez takie zagrożenie, w której śmierci szedł. 13 godzin jego życia ostatnio to się pocił. Zdawał sobie sprawę, że procesy, w której śmierci mogą zadziałać, jeżeli tylko wychwycą w nim jakąkolwiek niedoskonałość i uśmiercą go. I tak samo będzie w przyszłości. Wobec tego przechodzenie, ważne, żeby nie zostać w Morze Czerwonym, bo Morze Czerwone to typ, w której śmierci. Na co chcę zwrócić uwagę? W drugim Mojżeszowej 14 mamy towarzyszy Faraona. Wiemy, że Faraon to szatan. Mamy towarzyszy Faraona, którzy w wersecie 4 nazwani są wojskiem Faraona, w 23 Egipcjanami i jeźdźcami Faraona, w 6 jego ludźmi, a w 7 wybranymi wojownikami. Czyli klasa, w której śmierci w wieku tysiąclecia, posiadacze choćby jednej cechy, złej cechy z objawienia 21:8, to wojsko Faraona, Egipcjanie, jeźdźcy Faraona, jego ludzie, wybrani wojownicy. Chcielibyśmy taki tytuł jakiś mieć? Ja bym nie chciał takiego tytułu, nawet gdyby dużo belki takie dają tutaj i czapka taka ładna, wojskowa miałaby mi być z tym dana. Na przykład nie chciałby nawet być wybranym wojownikiem jego. Taki ładny termin. Wybrany wojownik, doborowy wojownik. To tylko tak kwaca, bo nie będę czytał całego rozdziału, ale tam jest pokazana klasa, w której śmierci w jego tysiąclecia. Piąty przypadek. Wracamy do Nowego Testamentu, do Mateusza 25. Gdzie w wersetach 41-43 mamy podsumowanie przypowieści o owcach i kozłach. Bo przypowieść o owcach i kozłach to nic innego jak pokazanie członków klasy, w której śmierci w wieku tysiąclecia. Cała przypowieść nas nie interesuje. Skupiamy się tylko na wersetach 41-43, czyli Mateusz 25, 41-43, gdzie mamy wyrok wobec kozłów. Dlaczego kozły, członkowie klasy, w której śmierci, nie mogą żyć wiecznie? Czytam od 41. Wtedy powie tym po lewicy: idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem, łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem obcym, albo przychodniem, wolę obcym, bo przychodzień to ja nie rozumiem. Przychodzień to ten, kto przyszedł, tak? Przechodzi. A lepiej obcym. Byłem obcym, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wiemy doskonale, że nie są to literalne stwierdzenia, tylko przenośne, symboliczne, dla przypomnienia, w takim razie, co się kryje w każdym z nich. Tak? Łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić, dotyczą jednych i tych samych rzeczy, to znaczy podawania prawdy. W jej głębszych zarysach, tam gdzie chodzi o jedzenie, i w jej płytszych zarysach, tam gdzie chodzi o picie. Innymi słowy, jest to nauczanie rodzaju ludzkiego praw, których oni nie będą znali. Wszyscy ci, którzy nie będą przeżywali chęci, zauważmy tutaj, że tutaj nie ma nic złego, tylko wszyscy ci, którzy nie będą mieli chęci dzielenia się prawdą w jej głębszych i płytszych zarysach z innymi, opowiadania im tej prawdy, automatycznie zasługują na wtórną śmierć. Chociaż nic złego nie robią. Ale nie chcę im się opowiadać prawdy głębszej i płytszej innym, którzy tej prawdy nie znają, a gdyby poznali, to mogliby z nią zbawieni, uleczeni, ale im się nie chce. Tak, potem byłem obcym, a nie przyjęliście mnie. To znaczy, nie znałem warunków nowego przymierza, a wy znaliście, chociażby, tutaj myślę, że szczególnie będzie dotyczyło nas, bo my wiele rzeczy wiemy, o wiele więcej niż cała reszta świata. Tu jest wyrok do tych, także klasy restytucyjnej, która dopiero pozna, a jak pozna, to powinna dzielić się z tymi, którzy będą wracać z grobu i jeszcze tego nie będą znali. No ale co z nami, którzy znamy już wiele z tych rzeczy dzisiaj, w zarysie, brakuje nam wyżej takich szczególików, ale jesteśmy przekonani co do samej istoty. Nas nie trzeba przekonywać będzie, że to jest w ogóle prawda. Tylko powiem, a jakie szczegóły jeszcze nam są potrzebne, żeby ruszyć z tymi rzeczami? No to wtedy dostaniemy te szczegóły, ale co do zasady, to my już wiemy i ogólne zarysy mamy podane. Tak, byłem nagi, a nie uprzedzialiście mnie, co to znaczy, nie posiadałem własnej sprawiedliwości, a wy mi nie pomogliście przyodziać się w sprawiedliwość. Nie pomagaliście mi w sprawiedliwym postępowaniu. Wtedy, jak wiemy, nie będzie już usprawiedliwienie z wiary, więc nie będzie tyle chodziło o to, żeby pomóc takiemu człowiekowi, uwierz w Jezusa, ale on za ciebie umarł, bo to nie będzie główna podstawa, będzie usprawiedliwienie z uczynku, więc uwierz w Jezusa, on ci pomoże postępować sprawiedliwie, ale jak nie możesz, to ja ci będę pomagał, prawda? Będę ci coś wyjaśniał, będę wspominał moje własne upadki z obecnego życia, jak ja sobie radziłem w takich sytuacjach, to ci powiem, to ci może pomoże. Również i tobie, bo jeżeli ja pokonałem taką rzecz, to może i ty pokonasz taką czy inną wadę. To jest właśnie pomaganie, prawda? Bo to nie chodzi, prawda, żeby akurat głosić imię Jezusa, bo nie usprawiedliwienie z wiary będzie podstawą relacji Boga z człowiekiem, tylko usprawiedliwienie z uczynków. Więc trzeba będzie temu człowiekowi pomóc dojść rzeczywiście do sprawiedliwego postępowania, a nie tylko głosić mu Jezusa i żeby się trzymał tego Jezusa, jak mamy to w tej chwili, bo od tego teraz to zależy, prawda? Nasze postępowanie dzisiaj nie będzie nigdy sprawiedliwe. Potem mamy co? Potem byłem chory, a nie odwiedziliście mnie. To znowu wiemy, że chodzi o chorobę grzechu. To znaczy, że w mojej chorobie grzechu nie interesowała was moja sytuacja, żebym ja mógł wyzdrowić z tejże choroby grzechu. No i byłem w więzieniu, a nie przychodziliście do mnie. To też jest ciekawy przykład. Więzienie kojarzy nam się z więzieniem śmierci, gdzie będą uwięzione osoby. I tutaj należałoby co? Każdy, kto chce żyć wiecznie, powinien przejawiać szczere pragnienie powrotu z grobu innych ludzi. Będziemy mieli problem, żeby pragnąć powrotu członków naszych rodzin z grobu? Chyba nie. A sąsiadów, których nie lubiliśmy? Nie lubiliśmy sąsiada. Głośną muzykę puszczał o 12 w nocy. W końcu umarł. Mówił, dobrze, że umarł, już będę miał ciszę. No a potem trzeba czekać się modlić, żeby on zmartwychwstał. I znowu będzie głośno grał? Więc właśnie to tak trochę żartobliwie mówię, ale to chodzi o to, żeby właśnie, że to ma być, to nie ma być tylko wobec członków rodzin. Autentycznie taki restytucjonista, który chce być wiecznie, dowodem jego właściwego stanu serca będzie pragnienie, by każdy człowiek, nawet jego wróg z obecnego życia, wrócił z grobu. I on ma go odwiedzić w więzieniu swoimi modlitwami o jego powrót. Niektórzy mogą mieć problemy, prawda? I nie będą chcieli się z takimi ludźmi nawet spotkać, a co by dopiero wyglądać ich powrotu z grobu i modlić się o to, by powrócili. Tyle, jeśli chodzi o tą przypowieść. Czyli widzimy, tutaj mamy trochę więcej informacji, takich innych, prawda? Co ta klasa, w której śmierci nie będzie robiła? Pokazane jest bardzo ładnie ich bierność w dobrym postępowaniu. Brak złego postępowania, bo to złe postępowanie będzie cechowało klasę, w której śmierci, która będzie umierała w 100 latach. Natomiast ci, którzy przejdą do mojego okresu, raczej będą się cechować biernością albo brakiem działania, brakiem aktywności w dobrym postępowaniu, które by świadczyło o dobrym ich stanie serca. I w ten sposób się będą kierować na lewo lub na prawo, a gdy szatan będzie rozwiązany, wykaże na zewnątrz ich cechy, bo w wieku dosiedlecia, jak wiemy, nie będą one widoczne dla przeciętnego człowieka. Tylko Bóg będzie wiedział i w obosimu boskim umyśle oni będą zajmować już miejsca po lewej lub po prawej stronie. Szósty i przedostatni, którym się zajmiemy tak konkretnie, a potem siódmy, ale to nie, to jeszcze nie ma co patrzeć na zegarek, nie będzie koniec. Szósty i przedostatni, bo siódmy będzie największy. Siódmy to jest jak wszystko. Siódmy to jest to samo co 1 do 6. Największy. Więc Izajasz 65:20. To też dlatego nie będę o nim długo mówił, bo to znamy doskonale. Wiemy, że ten werset jest dla niektórych trudny i tak dalej. 65:20, tak zwani starcy. Nie będzie odtąd, albo wtedy niemowlęcia dni, ani starca, który by nie wypełnił swoich dni, bo najmłodszy syn umrze w 100 latach, a syn 100 lat będzie znakiem klątwy. To jest takie tłumaczenie już poprawione, najlepsze z najlepszych. Tam podobno jeden przekład, któryś z tych tam wielu, wielu na świecie chwycił tą myśl właśnie w ten sposób. Cała reszta nie wie, jak to przetłumaczyć i krąży, chodzi, prawda, i ten werset dodaje niewłaściwie. Więc przeczytam raz jeszcze, jakie jest najbardziej idealne tłumaczenie tego wersetu, dostępne w jednym z przykładów, nie pamiętam, który to brat Andrzej chyba Kaliszczyk na spotkaniu w Bytomiu w tamtym roku miał chyba taki wykład i chyba przy... Lesera. No to może tak, to znaczy, że Leser oddał to najbardziej właściwie. Więc czytam teraz jeszcze. Nie będzie odtąd, czyli po małym okresie, niemowlęcia dni, ani starca, który nie wypełnił swoich dni. To niemowlę dni to oczywiście ci, którzy umrą w 100 latach wieku tysiąclecia, dlatego z punktu widzenia wieczności nazywani są niemowlakami. Po małym okresie nie będzie już członków klasy, w której śmierci, która umrze w 100 latach, czyli tych, którzy się nie będą w ogóle chcieli poddać pod warunki nowego przymierza i umrą jako niemowlęta. Bo na samym początku tego ewentualnie przyszłego życia, prawda, które miałoby być wieczne. Ani też to jedna klasa, to niemowlę, ani starca, który by nie wypełnił swoich dni. Tu trzeba by dodać dobrze w nawiasie słowo dobrem. Starca, który by nie wypełnił swoich dni dobrym. Dobrem, czyli tym postępowaniem, które jest typowe dla owiec, a nie typowe dla kozów przy powieści, o której mówiliśmy przed chwilą. Bo najmłodszy syn w 100 latach umrze, znowu wracamy do klasy niemowlaka, bo najmłodszy syn w 100 latach umrze, a syn 100 lat będzie znakiem klątwy. Czyli te kolejne wersety, kolejne dwie linie nawracają do klasy niemowląt. O starcach jest tylko jedno zdanie, że nie będzie po małym okresie starca, który by nie wypełnił swoich dni dobrym postępowaniem, typowym dla owiec, przy powieści naszego Pana. Natomiast klasa niemowląt jest tutaj opisana aż w trzech zdaniach. Najpierw nazywani są niemowlęciami dni, potem są nazywani najmłodszym synem, który umrze w 100 latach. Stąd właśnie ta myśl brata Russella całkiem słuszna, że przynajmniej 100 lat próby dla każdego, prawda? Bo nawet najgorsi te 100 lat mają, będą powiedziane, że i on umrze, umierając w 100 latach, będzie to znakiem klątwy, prawda? Czyli śmierć w 100 latach wieku tysiąclecia będzie dowodem klątwy wyroku boskiego na takiego człowieka, który przez 100 lat będzie się opierał warunku nowego przymierza i odrzucał ich przestrzeganie, próbując postępować źle przez ten cały czas. I 100 lat Bóg będzie czekał. Długo? Uważam, że wystarczająco długo. Ile by ucznia w szkole trzymać, który nie chciałby się uczyć, a chodził i rozbijał lustra w łazienkach? 100 lat? Ile luster by zbił? Ja bym go wyrzucił już za drugim razem. A Bóg 100 lat... będzie każdemu takiemu komuś dawał, nawet przeciwnikowi swojego prawa będzie dawał szansę. Mówi, to ukaże cię jeszcze raz. Może cię ukaże już po raz 58, może po raz setny cię ukaże. Może za 101 razem zrozumiesz i nie będziesz już tak źle postępował. Może za 158. No ale jak już pewnie po 100 latach i tak iluś tych karach nie zrozumie, to Bóg mówi, już nigdy nie zrozumiesz. I teraz tylko najwyżej mógłbyś wiecznie żyć, a ja bym cię wiecznie musiał upominać i karać i blokować swoje złe postępowanie. To chyba nie o to chodzi. Lepiej sobie umrzyj, bo i tak już nie zmienisz swego postępowania, bo taka jest twoja natura, to umiłowałeś. I przechodzimy do siódmego, któremu poświęcimy najwięcej czasu. Mateusz 12 rozdział. Jednocześnie będzie to coś ciekawego. Sam byłem tym zaciekawiony. Mateusz 12, 43 do 45. Słowa naszego Pana. Troszeczkę dziwne słowa naszego Pana. Do tej pory te słowa rozumieliśmy... chyba dosłownie tak, jak nasz Pan mówi. A więc zobaczmy, o jakie słowa chodzi. A wydaje mi się, że one mają zupełnie, w świetle objawienia 21:8, mają zupełnie inne znaczenie, niż do tej pory im przypisywano. Gdy zaś Mateusz 12:43-45. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 duchów innych, gorszych niż on. I wszedłszy mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. W literaturze prawdy, kto czyta, to wie, te wersety są odnoszone do normalnego opętania człowieka przez demony. Wydaje mi się jednak, że naszemu Panu nie chodziło o podanie zasady, jak działają demony w swoim opętywaniu, tylko zastanowiło mnie to, że On to podał w tym kontekście, w którym podał. Zaraz zwrócę uwagę na ten kontekst. Wrócimy do tyłu troszeczkę i przeanalizujemy, kiedy to padło. To jest bardzo długi fragment. Myślę, że to jest jeden z dłuższych fragmentów, gdzie po kolei akcja się dzieje, gdzie dużo ludzi mówią i to jest ten sam moment, ta sama godzina czy pół godziny życia naszego Pana, gdzie On ma pewną sytuację, coś się dzieje, On coś robi, pada na Niego krytyka, zarzuty, On odpiera, mówi to lub tamto i kończy takimi słowami, jakimi tutaj właśnie przeczytaliśmy, ilustrując to, co właśnie przed chwilą się stało. A co się stało? Co tu jest zastanawiające? O ilu duchach nasz Pan tutaj mówi? Złych duchach. 8. Jeden najpierw jest jeden, ten jeden nieczysty wychodzi, przeprowadza 7 duchów gorszych od siebie samego. Jest w sumie 8. Ja sobie pomyślałem, i co to tak działa, nasz Pan chciał tak powiedzieć, że tak działa opętanie. Najpierw człowieka opętuje jeden demon, potem odchodzi. A dlaczego odchodzi? A potem wraca z 7 innymi. A dlaczego nie z 10? Albo z 2 tylko? To zawsze jest opętanie, najpierw jeden opętuje, a potem się zamienia w 8 i takie na tym to polega. No, oprócz nawet gdyby tak było, to po co nam taka informacja ludowi Bożemu? I to mi się wydaje, że do niech... Tak, teraz przeanalizujmy kontekst cały, bo ja przeanalizowałem ten kontekst od początku i właśnie zaraz go tutaj przedstawię. Bo to jest zakończenie pewnej sytuacji. Jakiej sytuacji? Sytuacji, która powstała po uzdrowieniu przez naszego Pana opętanego człowieka, który przy okazji był niemy i ślepy. Ludzie się bardzo zdziwili. Opętany człowiek przez demony, jeszcze niemy i ślepy. Nasz Pan go uzdrowił i chociaż tego dokładnie tu nie pisze, zaraz zobaczymy, wrócimy do wersetu 22. Kto czyta Biblię, już może sobie cofnąć na 22 do tyłu. Tam to wszystko się zaczyna. Ci ludzie, widząc to, co nasz Pan uczynił, dochodzą do wniosku, że ten syn Dawida chyba jest Mesjaszem, skoro czyni takie rzeczy. Nie jest to powiedziane wprost, ale to wynika z tej sytuacji, bo czytamy. No 22, tak? Mateusz 12. Wtedy przeniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy. I uzdrowił go, tak, że uzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud i mówił, czy to nie jest syn Dawida? No jest, prawda, nie? No a jak to mógł zrobić? No wniosek logiczny, no musi to być ktoś wielki, to może to jest ten Mesjasz, który miał przyjść. I wtedy zauważmy, tam są także faryzeusze. Następny werset mówi, 24, faryzeusze wkraczają i co mówią? 24. A gdy to usłyszeli faryzeusze, jak ten lud prosty tak sobie wnioskuje, czyż to nie jest syn Dawida, jak on to może takie rzeczy robić, może to ten Mesjasz. Co mówią? Ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. Świadomie kłamią na temat źródła mocy naszego Pana. Zarzucając mu, że czyni to mocą Belzebuba, żeby go zohydzić w oczach innych ludzi, żeby łatwiej nie pomyśleli, że to jest Mesjasz. Dopuszczają się świadomego kłamstwa, bo na pewno w to nie wierzyli. Jezus wykazuje brak logiki w ich argumentacji. Zobaczmy od 25 do 29. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. Jeśli szatana wygania, sam sobą jest rozdwojony, jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami wyższymi. Zadaję im pytanie, przez kogo tak wyganiają wasi synowie, czyli inni ludzie, i oni będą waszymi sędziami. Czyli zobaczmy, jak wykazuje brak logiki w ich rozumowaniu, bo inni Żydzi, ich synowie między innymi, którzy poszli za naszym Panem, też wypędzali. Jak ktoś nie wierzy, to niech zobaczy Marek 9,38, jak synowie tych Żydów, niektórych z tych Żydów, też wypędzali demony. I nasz Pan im pokazuje, a synowie wasi czyją mocą wypędzają? Ja Belzebuba według was. A wasi synowie, też powiecie, że to z Belzebubem mają do czynienia? Marek 9,38. Uczniowie jego wracają i mówią: nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak wypędzał w twoim imieniu demony, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami. Akurat nawet ten nie chodził za naszym Panem i wypędzał demony, jednak jacyś tam Żydzi. Więc on, nasz Pan, wiedząc o tym, że tacy Żydzi działali i mieli moc od naszego Pana, bo wiemy, że nasz Pan zabronił mu im zabronić tego, zadaje im pytanie: wasi synowie jaką mocą to czynią? Dlatego oni będą sędziami waszymi, to znaczy oni świadczą przeciwko waszej argumentacji. Bo przecież ich samych chyba nie oskarżycie o to, że też mocą Belzebuba to robią. A jeśli ja wyganiam demony duchem Bożym, to nadeszło do was Królestwo Boże. Czyli wykazuje wam, nie chcecie przyjąć faktu, że ja jestem od Boga, że Królestwo Boże do was przyszło, dlatego macie czelność świadomie zarzucić mi, że ja od Belzebuba mam moc. A wasi synowie od kogo mają moc? Czemu im tego nie zarzucacie? Wykazuje im, jak jest bardzo to nielogiczne ich argumentowanie. Potem mówi, albo jak ktoś może wejść do domu mocarza, jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwiej nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Odwołuje się do faktu historycznego, że szatan nie miał być związany w pierwszym adwencie. Że nie można jeszcze tak ograbiać, działać jego dnia, tylko że będzie, jeżeli to będzie dopiero w przyszłości, kiedy on przyjdzie i przy okazji ten werset używamy, mówiąc o zawiązaniu szatana i rozgrabianiu jego sprzętu. Następnie wykazuje im, to jest bardzo ciekawy fragment tej rozmowy, wykazuje im konieczność zajęcia jakiegoś stanowiska. Że musi się zająć jakieś stanowisko i to stanowisko zajmują także ci, którym się wydaje, że są neutralni i pokojowi wobec wszystkiego i wszystkich. Zobaczmy, co nasz Pan powiedział w wersecie 30. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Kto nie jest ze mną, czyli po stronie prawdy i sprawiedliwości, jest przeciwko mnie. A kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Nie ma neutralnej pozycji. Także ci, którym się wydaje, że nie opowiedzą się po żadnej stronie, bo są tacy cisi, pokojowi, spokojni, swoim pokojem zajmują stanowisko po stronie przeciwnej niż nasz Pan. To warto przypomnieć w tym kontekście objawienie 3:15-16. Objawienie 3:15-16 z jednego z listów do kościołów, 3:15-16. Znam uczynki Twoje, Laodycea, ostatni okres. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także letni, a nie gorący, ani zimny, wypluje cię z ust moich. Letni to ci neutralni. Nasz Pan woli albo jednych, albo drugich. Myślę, że nasz Pan woli jednych, albo drugich, czyli albo wrogów, albo swoich miłośników, dlatego, że mają, jeśli chodzi co do postawy serca, właściwe stanowisko. Na czymś im zależy. Jeżeli po złej stronie stoją, tak jak Paweł, apostoł, zła, to wystarczy takiemu człowiekowi wykazać zło. Jego stanowisko. On się w czymś pomylił, ale on ma dobre cechy. Bo się angażuje sercem, jest gorący w danej rzeczy. Wykaż mu, że opowiada się po złej stronie i masz pięknego swojego naśladowcę. A jeżeli ktoś jest letni, to co mu wykazujesz? Czy przypadkowo jest po dobrej stronie, czy przypadkowo jest po złej stronie, i tak nie mam z niego żadnego pożytku. On siedzi, letni, leży kamień w rowie, nikomu krzywdy nie robi. A pomaga? Też nie pomaga. Leży w rowie. Jak ktoś na niego sam nie wpadnie, to nawet nikomu krzywdy nie zrobi. A jak ktoś wpadnie na niego i się skaleczy o niego, no to mówię, sam wpadłeś na mnie. Ja ci krzywdy nie zrobiłem. Dobrego też nic nie robię. Leżę w rowie. Pasywna doskonałość. Lud Boży oczywiście nie może angażować się po stronie zła, czyli nie może być zimnym, nie powinien być zimnym. To jest oczywiste. Ale nie może też być neutralny. Nie może być ludowi Bożemu wszystko jedno. Na przykład wszystko jedno, czy głoszona jest prawda, czy błąd. Wszystko jedno, czy praktykowane jest prawo, czy bezprawie. A jeśli jest ludowi Bożemu wszystko jedno, jeśli jest neutralny, jeśli jest przede wszystkim pokojowy, zamiast być przede wszystkim czystym, to jest jaki? Mówiąc ładniej, niemądry, a mówiąc dosadniej, głupi. I to nie są moje słowa, bo tak pisze Jakub 3:17. Jakuba 3:17. Gdy mówi o mądrości, która pochodzi z góry, to Jakub 3:17 mówi, ale mądrość, która jest z góry, czyli od Boga, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój, na drugim miejscu pokojowa, potem jest łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. To nas, końcówka nas nie interesuje, ale zobaczmy na hierarchię. I to jest podkreślone. Jest przede wszystkim czysta. Ludzie mają często skłonności do właśnie pokojowego współżycia. Co by się nie działo? Kradnie ktoś, kłamie, nic się nie odzywam, żeby był spokój. No i jest spokój. Ale dzieją się rzeczy, które Bóg nie aprobuje. Ten spokój kiedyś doprowadził do tego, że wszystko trzeba będzie zniszczyć. I tego, który to złoczynił, i tego, kto spokojnie się temu przyglądał. Można zresztą przytoczyć jeszcze z Ezechiela wersety, które mówią, że jeżeli nie ostrzeżesz bezbożnika, że źle czyni, to obydwaj umrzecie. On za to, że źle czyni, a ty za to, że mu o tym nie powiedziałeś. Ale to nie będziemy już tego czytali, no bo to nas by odwodziło od tematu, ale przy okazji tego fragmentu, słów naszego Pana, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza, widać wyraźnie, nie ma neutralnej pozycji dla ludu Bożego. Następnie nasz Pan podaje rodzaj grzechu, który nie podlega przebaczeniu. To są następne Jego słowa. To jest cały czas ta sama rozmowa. Dlatego powiadam wam, 31 i 32 czytam, Mateusza 12, jak zapomnieliśmy. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym, gdyby żeby nie było wątpliwości, że może w przyszłym będą łagodniejsze zasady działania. Rozumiemy. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu to świadomy grzech. Zdaję sobie sprawę, jaka jest sytuacja, ale dla osiągnięcia moich korzyści, mojej grupy religijnej, kłamie. Mówię inaczej. Tak jak faryzeusze ci robili. A kontekst wyraźnie wskazuje zatem, że to, co przed chwilą powiedzieli faryzeusze o wyganianiu demonów przez naszego Pana mocą Belzebuba, miało znamiona grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Bo było świadomym kłamstwem z ich strony. Żeby się przekonać, że tak było, to porównajmy werset 25, który przed chwilą czytaliśmy, czyli cofnijmy się do tyłu. Co tam pisze na samym początku? A Jezus, znając ich myśli. Czy nasz Pan wiedział, że oni nie wiedzą, że to nieprawdę mówią? Wiedział, że oni tak naprawdę wcale nie są przekonani co do tego. Po prostu kłamią, bo taka jest, wymaga tego chwila. Trzeba ratować swoje stanowiska, więc tutaj człowiek robi takie rzeczy, ci go przyjmą za Mesjasza, no trzeba się jakoś bronić. Powiedzmy, że robi to od Belzebuba. A jakbyśmy zajrzeli do Marka 3, 28-30, czy to jest ten sam opis u Marka, to tam jest wyraźnie jeszcze powiedziane. No bo to jest właśnie ciekawe. Biblia to bardzo ładnie podkreśla, że to był właśnie ich grzech. Czyli Marek 3, od 28 do 30. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego, bo mówili, ma ducha nieczystego. Marek już wyraźnie mówi, dlaczego tak. Czyli to jakby ktoś miał wątpliwości, czy to z tego powodu, to z tego. Dlatego, że mówili, że ma ducha nieczystego. A świadomi byli, że to jest nieprawda. Jezus znał ich myśli. Kłamali wbrew własnemu przekonaniu dla osiągnięcia samolubnych korzyści. Utrzymania swojej wielkiej pozycji przed narodem żydowskim, żeby nasz Pan przypadkiem nie był uznany za Mesjasza. Nie możemy dopuścić, żeby ten był uznany za Mesjasza, bo co z naszymi stanowiskami? Doskonale widzieli, tu Marek mówi, że dlatego, za to, że tak powiedzieli. Nasz Pan powiedział o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Następnie nasz Pan wykazuje od 33 do 37 znaczenie dobrego serca, intencji, które, jak sobie wszyscy zdajemy sprawę, pomimo upadku mogą być doskonałe. Możemy mieć doskonałe intencje? Możemy chcieć dobrze, czy musimy chcieć źle? Chyba nie musimy chcieć źle. Źle możemy często zrobić i robimy, ale chcieć źle pomimo upadku nie powinien nikt. I Bóg patrzy na intencje. Chcesz źle? To nie mam dla ciebie żadnego usprawiedliwienia, jak chcesz źle. Nawet nie masz dobrych intencji. Więc on to właśnie wykazuje w następnych wersetach, więc przeczytajmy sobie te wersety, bo to jest taki długi, ciekawy fragment, ta rozmowa naszego Pana z Żydami przy okazji uzdrowienia niemego i ślepego, który był opętany. Bo on go pewnie uzdrowił, no oczywiście także przegonił demony. Czyli oddał mu wzrok, oddał mu słuch i pozbawił go demonów, którymi był opętany. Czyli od 33 czytamy do 37, jak nasz Pan pokazuje, dobre serce, dobre intencje powinny być obecne. Nie ma usprawiedliwienia dla ich braku. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo, plemiona żmijowe. Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi, albowiem z obfitości serca usta mówią. Z obfitości serca usta mówią. To jak czy te pragnienia twoje, które masz, to właśnie tak mówisz potem. Jak są takie złe, te twoje pragnienia, intencje i chęci, taki jesteś skalany w środku, no to tak mówisz. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. To się chwilę zatrzymam, bo chyba nikt nie sądzi, że to usprawiedliwienie, o którym mówi nasz Pan i potępienie, dotyczy wyzwolenia spod potępienia Adamowego. Na pewno chodzi o to, że będziesz usprawiedliwiony co do stanu twojego serca. Albo będziesz potępiony co do twojego stanu serca, bo wiemy, że z potępienia Adamowego tylko krew Jezusa może nas usprawiedliwić, a nie moje słowa. Tu także, ale jakby ktoś chciał, to ten werset zacytuje i powie, niepotrzebny jest Jezus. Jak będę mówił dobrze, to będę usprawiedliwiony, a będę źle, to będę potępiony. I już sobie ode mnie wszystko zależy. Więc trzeba zawsze wszystko próbować interpretować w kontekście całej nauki biblijnej. Wtedy faryzeusze, po takich słowach naszego Pana, próbują odwrócić uwagę od siebie i co wymyślają? Żeby nasz Pan jakiś cud im pokazał. 38 werset. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów: nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak. Znak, że to jesteś Mesjaszem. Zobaczmy znowu kolejna, ciąg dalszy obłudy. A przywrócenie ślepemu wzroku, słuchu głuchemu i pozbawienie go demonów to nie był cud? Nie był znak? Zwykli ludzie się zastanawiali, jak to możliwe, czy nie syn Dawida, jak on potrafi takie rzeczy robić, zwykły syn Dawida. No to wniosek był z tego, że pewnie nie jest takim zwykłym synem Dawida. A faryzeusze widzą taki ktoś, mówią, daj znak, że jesteś tym. A on przez cały czas im dawał. I co nasz Pan mówi wtedy do nich? Odmawia dania im takiego znaku. Poza tym, co do tej pory dokonywał, oczywiście obiecuje im tylko jeden znak. Znak Jonasza, który miał być prawdopodobnie dla nich ostatnią szansą poznania w nim tego Mesjasza. Bo było także zapowiedziane, że będzie tak przez te 3 dni w grobie. 39 i 40. A on odpowiadając, rzekł im, pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie, a dosłownie jest w sercu ziemi, nie w łonie ziemi, w sercu ziemi 3 dni i 3 noce. To też jest ciekawe stwierdzenie tego znaku. W sercu ziemi nasz Pan nie był 3 dni i 3 noce w grobie. Był tylko 39 godzin w grobie. Z czego? Ile było nocy pełnych? 2. Dobrze mówię? Z piątku na sobotę, z sobotę na niedzielę, a w niedzielę rano już zmartwychwstał. Były to fragmenty 3 dni, ale to jest bardziej podkreślone, że będzie 3 dni i 3 noce. I ktoś powie, Biblia nic nie warta, jak to piszą, raz tak, 3 dni i 3 noce, a to tylko były tylko 2 noce, no w sumie łapało 3 dni, ale gdzie te 3 noce, o których mowa? Nasz Pan miał być 3 dni i 3 noce w sercu ziemi, to znaczy traktowany zgodnie z życzeniami narodu żydowskiego. I od chwili aresztowania go do zmartwychwstania był 3 dni i 3 noce w ich, że tak powiem, ręku. I wtedy odpowiednio to od aresztowania do zmartwychwstania. I potem mamy, tak, nasz Pan oczywiście wiedział, że pomimo znaku Jonasza, oni i tak nie uwierzą, nie rozpoznają w nim. No bo jeśli mają taką postawę serca, to nie ma. To żeby Bóg nawet w krzaku gorącym znowu zaczął mówić głosem do nich, to by to w jakiś sposób znowu wypaczyli, zinterpretowali, że to pewnie Belzebub albo coś tam. Nie było siły dla nich, dla takiej postawy serca, nie było siły. Więc nasz Pan doskonale o tym wiedział i co on powiedział? Że w przyszłości 2 grupy potępią ich. W wieku tysiąclecia. 2 grupy ich potępią za niewykorzystanie łaski Boga. Będą to mieszkańcy Niniwy i królowa Saby. 41 i 42. Czytamy. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie. Gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. To potępienie to oczywiście tak, ich potępienie za, nie potępienie, że wyrok na nich wydadzą, bo nagle ani mieszkańcy Niniwy nie będą sędziami, ani królowa z południa. To potępienie to po prostu krytyka, prawda? Ich za, potępią ich za to, że nie wykorzystali. To wy mieliście u siebie Jezusa i tak się zachowaliście, nie słuchaliście, a go nawet jeszcze zabiliście na koniec? My gdybyśmy mieli, prawda? Gdyby do nas przyszedł, do Niniwy, albo do mojego kraju, tam gdzie ja w Saba królowałam, no to byłby przyjęty i pierwsze miejsce by otrzymał. Z pewnością można powiedzieć, że wszyscy ci, którzy dzisiaj prawdy nie znają, jak się dowiedzą o tych, którzy znali prawdę i zmarnowali to, to powiedzą, to wyście znali to wszystko już w tym życiu i tak żeście z nas zmarnowali. My gdybyśmy znali, to byśmy, pewnie też by postąpili podobnie, ale perspektywy wieku tysiąclecia, to im się by zdawało, że gdyby te prawdy, które poznają w wieku tysiąclecia, się nimi zachwycą, takie wspaniałe, a tu ich nie znali, a niektórzy byli tacy, którzy znali i mimo to przegrali, no to tak potępią, czyli jak gdyby skrytykują nas za niewykorzystanie tych możliwości. I na koniec tej długiej rozmowy przetacza podobieństwo o tych 8 duchach. 1 plus 7. Wyraźnie wiążąc je z tym złym pokoleniem, bo mówi o tym, prawda? Czytajmy to raz jeszcze. To jest właśnie ciąg dalszy tej całej sytuacji. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera sobą 7 duchów, innych, gorszych niż on, i wszedłszy mieszkają tam, i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. I tak jak mówiłem, on wyraźnie wiąże to ze złym pokoleniem, głównie faryzeuszami, sugerując tym samym, że stoją oni w cieniu w której śmierci. Tak świadomie kłamiąc, o czym Marek powiedział wyraźnie, że dlatego, że tak powiedzieli, to im powiedział, znając ich myśli, wiedząc, że nie mówią nawet tak, jak sami uważają. I tak jak mówiłem, w literaturze prawdy jest to odnoszone, te 3 wersety odnoszone są do przypadków rzeczywistego opętania przez demony. Ale wydaje mi się, że więcej przemawia za tym, że jest to ilustracja niszczenia charakteru, a nie sposób działania demonów, bo nie sądzę, że demony działają według tego schematu. Jeden opętuje, potem znika i przeprowadza 7 gorszych. Bo żaden demon nigdy sam nie zniknie. Trzeba dużego egzorcyzmu i siły Jezusa, żeby go wypędzić i raczej potem nie wraca z 7 innymi, gorszymi od siebie. No i jakby miało być rozumieć, że jak ten demon odejdzie, to już jest dom człowieka, czyli ten umysł człowieka, wymieciony, przyozdobiony. Czym tak się przyozdobił? Pięknie od razu? Powinien być tylko najwyżej pozbawiony demona. Natomiast za interpretacją, że jest to opis niszczenia charakteru, przemawia kontekst, to znaczy świadome kłamstwo faryzeuszy na temat mocy Jezusa przy wypędzaniu demonów, plus jego słowa o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. On to mówi i potem ilustruje to czymś takim. Treść słów naszego Pana z wersetu 44. Mówi o umyśle człowieka, który staje się po tym, jak ten jeden demon odejdzie, opróżniony z własnego ja, wymieciony z grzechów przez ich przebaczenie i przyozdobiony, zapewne przypisany sprawiedliwością naszego Pana. Człowiek, który gdy tego ducha nieczystego się pozbywa, to ten, który wstępuje na drogę za naszym Panem i się całkowicie zmienia jego sposób myślenia i kierunek, w którym dąży. Za tą interpretacją, że jest to opis niszczenia charakteru przez człowieka, przemawia także liczba demonów, tak jak mówiłem, 8, zbieżna z objawieniem 21:8, gdzie jest 8 złych cech. Dlaczego 8? 8 to nie jest jakaś taka typowa liczba biblijna. Bardziej 6 pasuje do demonów, bo 6 to zły, prawda? 6, 2 szóstki, 3 szóstki, 8 szóstek, 6 szóstek, ale dlaczego 8 jako takie? I inne wersety Biblii jeszcze, które traktują o losie tych, którzy po pierwszym oczyszczeniu się prawdą i po pewnym postępie na drodze poświęcenia ostatecznie popadają w grzech. Co Biblia mówi o tych, którzy zaczną iść w kierunku dobrym, oczyszczają się, a potem wracają do grzechu. Mówi, że ich stan jest później jaki? Gorszy niż był przed poznaniem prawdy. Mało tego, jest gorszy niż jest u tych, którzy nigdy prawdy tej nie poznali, nigdy nie zaczęli iść w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że naszemu Panu w tej przypowieści chodziło o to, że każdy z nas ma jakąś złą cechę z objawienia 21:8. Niektórzy mają kilka, może są tacy, którzy mają wszystkie 8, nie wiem. Ale każdy ma przynajmniej jedną złą cechę w sobie. Gdy taki ktoś pozna prawdę, przejdzie pokutę, usprawiedliwienie i poświęcenie Bogu, to szybko robi postęp. Na początku robi się szybki postęp, szczególnie od tych jaskrawych form grzechu. Odrzuca się je i jest duży, duży postęp do przodu. Zdaje się, jest dużo lepiej niż było wcześniej, bo na początku jest ten ogromny postęp. Ktoś od razu odrzuca różnego rodzaju nałogi, które miał sposób mówienia, może przekleństwa z własnego języka, może zainteresowania tematami pewnymi, które miał do tej pory. Ale co? Jeśli jednak nie doprowadzi tego procesu do końca, tylko w pewnym momencie go przerywa i wraca do grzechu, jego stan jest gorszy niż był przed poświęceniem. Dlaczego? Bo pojawiają się złe cechy, których wcześniej nie posiadał. Tych 7 kolegów tego pierwszego demona, gorszy niż on sam. Wcześniej był lepszy, bo nie posiadał aż tylu złych cech. Pójście w kierunku prawdy, dokonanie pewnego postępu, a później powrót do grzechu, czyli nas gorszymi niż byliśmy wcześniej. I to jest wyraźne, biblijne słowa, idealnie pasują do słów naszego Pana. O tych. Ezechiel 18:26. Zobaczmy. Już nawet w Starym Testamencie Ezechiel takie coś zapisał. Ezechiel 26. 18:26. Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, umrze. Z powodu swojego bezprawia, które popełnił, umrze. Sprawiedliwy, który odwraca się od sprawiedliwości. To jeszcze nie jest powiedziane, że on jest gorszy niż był na początku, tylko jak się odwróci, umiera za to bezprawie, chociaż wcześniej był sprawiedliwy. Mateusz 6:22-23. To też znamy doskonale. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe albo proste, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore albo złe, ciało twoje całe ciemne będzie. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, stanie się ciemnością, jakaż to będzie ciemność? Mowa o tych, którzy po początkowym wejściu w światło odchodzą od tego, popadają w ciemność gorszą niż byli wcześniej. Też w wykładzie o skalanych mówiłem wtedy, dając ilustrację fizyczną. Jeżeli jesteśmy w pokoju ciemnym, to przynajmniej widzimy zarysy mebli. Dzięki światłu księżyca, latarni albo czemukolwiek. Wyjdziemy na chwilę do jasnego pokoju, pobędziemy tam 2 minuty, wrócimy do tego samego ciemnego pokoju, w którym zarysy mebli widzieliśmy wcześniej, a teraz nie widzimy nic, bo byliśmy trochę w świetle. Fizyka też to potwierdza. A najmocniej to potwierdza, też bardzo, bardzo dosłownie, 2 Piotra 2. Tam jest już tak napisane, wręcz jakby, można powiedzieć, parafraza słów naszego Pana. 2 Piotra 2:20-22. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata, pozbyli się tego jednego demona, pierwszego, lecz potem znowu w nie uwikłani, dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przekazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia, to jest z przypowieści 26:11, jest takie przysłowie, wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów tarza się w błocie. Wyraźnie potwierdza, że jest gorszy po powrocie. Problem takich osób polega na tym, że nie odczuwają już chęci do pokuty. A bez pokuty żaden grzesznik nigdy nie zmieni, nie poprawi swojego stanowiska przed Bogiem. Zdajemy sobie sprawę z tego? Jak nie odczuwamy chęci do pokuty, to koniec z nami? Bóg nie ma nic już w ofercie dla grzesznika, który nie pokutuje. Bo pokuta należy do nas, nie do Boga. I nie do Jezusa. Jezus stoi i mówi, pomogę ci grzeszniku, bo za ciebie umarłem, jeśli żałujesz swego grzesznego stanu i chcesz pokutować. Jeżeli nie chcesz, nic nie mogę ci zaoferować. Nie ma, moja oferta dla ciebie nie istnieje, jeżeli ty wcześniej nie pokutujesz. Zobaczmy tylko początki 2 wersetów, bo my to znamy doskonale o tym braku. Żydów 6 rozdział. Ja tylko przeczytam początek 4 wersetu i 6 wersetu. Żydów 6:4 i 6, ale czytam tylko tak. I z bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy, i tam są wymienione pewne cechy, wiemy, 5 doświadczeń, które ktoś przejdzie, jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy dostąpili tego i tego i upadli mimo to, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. Wyraźnie pokazuje, że po przejściu pewnych doświadczeń, po zakosztowaniu pewnej łaski ze strony Boga, po byciu w świetle prawdy, zrozumieniu tego i owego, a potem jak następuje upadek, jest niemożliwe, żeby ich przywieźć do pokuty i to jest powodem ich której śmierci. Niezdolność tych ludzi do pokuty. Żydów 6:4 i 6. Początek 4 i początek 6, bo reszta 4 i 5 wersetu to jest właśnie opisany tych 5 doświadczeń takiego człowieka, który najpierw musi te rzeczy doświadczyć, przeżyć, żeby później mimo to upaść i już nie być zdolnym do pokuty. Zatem jeżeli kiedykolwiek zrobimy coś złego, po czym nie chce nam się pokutować, nie odczuwamy żalu z tego powodu, no to kiepsko z nami. I na sam koniec jeszcze pewna jedna uwaga. Porównajmy 3 wersety z objawienia, które mówią o cechach członków której śmierci. Czyli nasz wyjściowy, 21:8, Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest tura śmierci. Objawienie 21-27, jest nieco dalej. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. I 22-15. Na zewnątrz, to się czytałem, ale mi chodzi teraz o coś innego. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i szetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Trzy wersety powtarzają różne cechy członków której śmierci wieku tysiąclecia. Nie wiem, czy ktoś, gdy ja te wersety czytałem, trzy, one nie są takie same. Pewne cechy są wymienione w jednym, znikają z drugiego, niektóre są powtórzone. Czy ktoś z Batestwa zauważył tylko jedną cechę, która jest we wszystkich trzech? Jest tylko jedna, która się powtarza wszędzie. Tam się jedna daje więcej, drugi daje mniej. Niektóre są zastąpione innym słowem, na przykład psy zastępują trzy pierwsze. Zapewnienie 27.8, ale jest jedna, która wszędzie jest... Tak jest, kłamcy. Kłamcy. Z tego prosty wniosek wydaje się, że najgorszą z tych ośmiu cech jest świadome kłamstwo. Gdyż tylko ci świadomi kłamcy wymienieni są w każdym z tych trzech wersetów. Żadna inna zła z ośmiu cech członków, które śmierci, nie występuje jednocześnie w każdym z nich. Tylko i wyłącznie kłamcy. Z tego wniosek, że to jest chyba coś najgorszego i chyba wydaje mi się, że to jest oczywiste, znowu logiczne. Świadome mówienie wbrew prawdzie. To właśnie faryzeusze zrobili, oskarżając naszego Pana o to, o co go oskarżyli. Dlatego nasz Pan tak ostro zareagował i powiedział o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Jeżeli takiego coś mamy, to jest prawdopodobnie coś najgorsze. Coś, co doprowadzi takiego człowieka, jeżeli się z tego nie uleczy, do ostatecznego upadku, uczyni go jeszcze gorszym pod każdym innym względem. Nie będzie tylko był świadomym kłamcą, będzie zły pod każdym innym względem. Dlatego powinniśmy unikać i usuwać wszystkich tych cech z objawienia 21.8, a przede wszystkim powinniśmy uważać na świadome kłamanie. Czyli świadome mówienie wbrew prawdzie, bo jakiś interes tego podobno wymaga. Nasz osobisty, mojej rodziny, mojego miejsca pracy, mojej grupy religijnej, w której przebywam, mojego narodu. Polacy to najlepszy naród. My, Polacy nikogo nie mordowali, ten Polaków mordowali inni cały czas. Polak nikogo nigdy nie zabił. Ktoś, kto bardzo miłuje swój naród, będzie przeczył faktom i mówił, że Polak nigdy nikogo nie zabił. To my byliśmy zabijani przez innych złych ludzi. Więc uważajmy na to świadome kłamanie, co wydaje się być najgorszą cechą ze wszystkich złych. Zły, która ostatecznie rujnuje cały charakter. Tak jak ten jeden demon, który był z historii naszego Pana, 12:43, który początkowo zamieszkuje w człowieku, a potem sprowadza siedmiu swoich kolegów gorszych od niego samego i czynią człowieka gorszą niż był wcześniej, bo doprowadzają jego charakter do całkowitej i pełnej ruiny. I tyle w moim podsumowaniu, które akurat w taki sposób zaplanowałem, bo takie akurat myśli mi się nasuwały do tego wykładu podsumowującego złe cechy członków której śmierci. Mam nadzieję, że jesteśmy wystarczająco przestraszeni przed konsekwencjami tych złych cech. Nie przestraszeni jako taki, tylko przestraszeni przed posiadaniem i nabywaniem tych złych cech, aby żadnej z nich nie było w nas, przynajmniej jak będziemy już na próbie wieku tysiąclecia. No, w małym okresie wieku tysiąclecia jeszcze ujdą. Ale w małym okresie nie może być żadnego śladu ani jednej z nich i tego na wszystkim życzę i dziękuję za uwagę.